będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam. Boże Narodzenie przy stole ze świętą rodziną to temat, który chcemy dziś z Państwem podjąć. A są z nami w studiu pani Anna Wiśniewska, matka sześciorga dzieci i psycholog chrześcijański.
Tak jest, witam serdecznie.
Z najstarszym, czyli pierworodnym synem Kubą, który jest tegorocznym maturzystą.
Tak, zgadza się, witam.
Nie wiem, czy Państwo pamiętają, rok temu również przed samą Wigilią spotkaliśmy się w studiu. Pani Anna wtedy była ze swoim mężem Januszem. Pani była w stanie błogosławionym. Podziwialiśmy, że wtedy będąc w szóstym miesiącu ciąży, tak, pani wytrwała całe 70 minut. Rozmawialiśmy też o oczekiwaniu, adwencie, o tym wszystkim, co wiąże się z Bożym Narodzeniem. Był to dla nas szczęśliwy, błogosławiony czas przeżyty tutaj w studiu. Teraz już wiemy, że Anna Maria ma 10 miesięcy.
Tak jest.
Czyli już Boże Narodzenie w tym roku z Anią Marią przy stole.
Tak jest.
Pierwsze pytanie, które mi się kojarzy, gdy chcę podjąć temat bożonarodzeniowego stołu, też wigilijnego stołu, to jest kwestia dorastania do stołu. Bo wiemy, że na początku dziecko to oczywiście jest na kolanach mamy, taty bądź kogoś ze starszego rodzeństwa. Potem już do tego stołu samo sięga i samo chce siedzieć. Chciałbym panią zapytać o takie dorastanie do stołu, by przy nim zasiąść. Jak pani na to patrzy jako matka, no też jako psycholog?
Tak, no witam serdecznie wszystkich państwa. Cieszę się, że znowu mogę tutaj być. Rzeczywiście szczęśliwie Ania Maria się narodziła. I Ania właśnie ma 10 miesięcy, natomiast najstarszy nasz syn 18, więc mogę tak spojrzeć na to też od tej strony, jak nastolatki patrzą na Wigilię i na ten stół, przy którym zasiadają z nami w święta. Później młodsze dzieci, bo mamy 16, 11, 8, 5 lat, no i najmłodsza, która 10 miesięcy już też na kolanach siedzi, ale chce już, tak jak my, sięgać po to, co my na stole mamy. Jeszcze niektórych rzeczy nie może jeść, ale już patrzy, obserwuje, co my robimy. Zawsze przed posiłkiem modlimy się, więc ona już też obserwuje. Potem łapiemy się za ręce, więc ona już też te rączki próbuje wyciągać. I to się zmienia. Dzieci widzą tą radość, że siadamy wszyscy przy stole, że jesteśmy razem, że na siebie patrzymy dookoła stołu, więc te małe dzieci chcą bardzo być przy tym stole. Później jak dziecko wchodzi w ten wiek nastoletni, zaczyna się troszeczkę buntować. A czy my musimy zawsze tak? A czy my zawsze musimy się tak modlić? A może ja sobie zjem w pokoju? A może jakoś tam to będzie inaczej? Także to też jest tak, że no, często te maluchy to są takie wdzięczne. To jest radość całej rodziny. Potem jest troszeczkę trudniej, kiedy zaczynamy się zmagać. I no, też te nastoletnie dzieci właściwie tak no, zastanawiają się. No, i szukają też tej swojej tożsamości. Dlaczego tak, a nie inaczej robimy? Myślę, że to jest też ważny moment, żeby zawsze dzieci przyjąć z miłością te ich pytania i te ich takie trochę może czasem bunty, czemu tak robimy i tłumaczyć, dlaczego to jest dla nas ważne, że jesteśmy razem przy tym stole, że to jest ważny dla nas moment, żebyśmy wszyscy wtedy chwilę porozmawiali, popatrzyli na siebie, że nie każdy gdzieś tam sobie zje, co tam na co ma ochotę. Kuba pewnie sam za siebie powie, jak on to dzisiaj czuje, ale myślę, że no gdzieś tam wchodzi ten moment 15, 16, 18 lat i dalej, kiedy zaczynają czuć, że jest to ważny moment. Ale myślę, że tak naprawdę dopiero jak już się wyjdzie z domu i nie zawsze się jest z rodziną w czasie obiadu czy w niedzielę, to zaczyna się tęsknić do tego, że to było coś ważnego rzeczywiście. No i stąd te nawet piosenki śpiewane, że jedziemy na święta do domu, bo chcemy być wszyscy, czujemy tak, że w ten świąteczny czas chcemy być razem z rodziną, chcemy być razem to przeżywać.
Za chwileczkę podejmiemy temat dialogu przy świątecznym stole czy przy rodzinnym stole. Natomiast Kuba, jak ty patrzysz na ten niedzielny czy też codzienny, a zwłaszcza świąteczny stół?
Tak, w takim razie również witam serdecznie Państwa i chciałbym powiedzieć, że zawsze ta wyjątkowość tego dnia zawsze jednak w sercu pozostawała. Myślę, że jakoś, kiedy zacząłem gimnazjum, to wtedy właśnie się zaczęły te jakieś wątpliwości, te jakieś pytania. Do tego czasu to było właśnie głównie oczekiwanie na przyjście Mikołaja, na te prezenty i myślę, że tylko dzięki moim rodzicom cały czas pamiętałem, że to nie chodzi tylko o to. Więc dzięki temu pamiętam to przede wszystkim oczekiwanie na przyjście Chrystusa. Kiedy zacząłem właśnie gimnazjum, to wtedy właśnie zaczęły się te pytania i czy to jednak jest coś więcej, bo ta wyjątkowość tego dnia cały czas istniała, ale gdzieś tam z tyłu głowy pozostawało to stwierdzenie, że to po prostu jakiś tam dzień w kalendarzu, który się co rok powtarza, tak jak urodziny, tak jak Sylwester, że to po prostu taki dzień, który trzeba przeżyć. Jest wyjątkowy, bo narodził się Jezus Chrystus, ale właśnie, co się za tym kryje, że się narodził Jezus. No, że pamiętam, że w szkole to dla mnie dotychczas było, znaczy oznaczało to narodzenie Jezusa, że zaczęło się życie Jezusa, on potem dorastał właśnie ze swoim ojcem Józefem, opiekunem Józefem i potem nauczał.
Gratulacje precyzji. Tak.
Potem nauczał, umarł na znak krzyżu i tyle. To nie było w tym głębi, jakoś tak nie postrzegałem w tym głębi. To było dla mnie właśnie tylko takie właśnie płytkie. I to ograniczało się właśnie głównie do tego, że prezenty, że Mikołaj, no i że narodzenie Jezusa. Ale tak jak mówię, nie było w tym żadnej głębi.
Rozmawiamy dziś o Bożym Narodzeniu przy stole ze świętą rodziną. Ty zasiadasz najdłużej, już po raz 18 podejrzewam, zasiądziesz przy tym świątecznym, rodzinnym stole. I wiadomo, że rodzice, czyli pani Anna i Janusz, twoi rodzice, mają w tobie, no właśnie, wsparcie, jak patrzą na ciebie twoje rodzeństwo, bracia i siostry. Kim jesteś ty przy rodzinnym stole?
No myślę, że staram się być przede wszystkim takim jakby drugim autorytetem, żeby jednak młodsze rodzeństwo też po niektórych moich postawach mogło się uczyć.
A widzisz, jak spoglądają na ciebie? Jak biorą przykład?
Myślę, że tak. To na pewno. No szczególnie na mój jedyny brat Jaśko, na którego właśnie też tak długo czekałem. Będę też właśnie tego taka dygresja, to powiem właśnie, że tak prosiłem Pana Boga o tą jedną siostrę i tak stwierdziłem, że poproszę tą jedną siostrę i tyle mi wystarczy. No Pan Bóg chciał inaczej. No, trochę mam teraz pięcioro rodzeństwa, w tym właśnie jedną Anielkę, która się urodziła kilka dni przed Wigilią.
Pan Bóg chciał inaczej, ale rodzice też się starali.
Dokładnie, tak. I myślę, że tak, jednak spoglądają na mnie gdzieś tam ukradkiem przy wigilijnym stole. Ja właśnie mówię, ja tego nie, o tym nie wiem, mówię, jakoś tam specjalnie się nie staram im jakiś tam postaw przekazać, no ale przynajmniej te pozory zachować i żeby one się ode mnie jakiś nauczyły jakichś zachowań właśnie, jakiejś właśnie przyzwoitości i żeby zapamiętały ten dzień jako wyjątkowy.
Pani Anno, wracamy do dialogu przy stole. Ale wiemy, że jesteśmy w takim przededniu wigilijnego stołu i zanim zasiądziemy do tego stołu, to jest taki szczególny moment, jak cała liturgia wieczerzy wigilijnej z czytaniem Pisma Świętego, z modlitwą, no i też z przełamaniem się opłatkiem. Proszę nam powiedzieć, jak kształtować dzieci, jak kształtować siebie nawzajem jako rodzice, by to przełamanie się opłatkiem nie miało tylko i wyłącznie takiego charakteru życzeń zdrowia czy zdrówka, bardzo szczere życzenia, ale jednak by miało coś więcej. Przełamanie opłatkiem, czyli przełamanie się chlebem, życiem, codziennością. Wiemy, że to jest wielki trud kształtowania takich postaw, gdy dzielimy się życiem przez cały rok, a w tym wyjątkowym dniu stajemy, by wyrazić to po prostu gestem, słowami, spojrzeniem i niejednokrotnie ciężkimi łzami.
Ja myślę, że dla dzieci to bardzo ważne jest, żeby też pamiętać o tym już w czasie Adwentu, żeby je przygotować, że to nie jest tylko ten jeden dzień, ten moment przełamania opłatkiem, ale one muszą być przygotowane do tego. Nie tylko przez rozmowę o tym, że to będzie, że to się tak będzie odbywało, ale też właśnie przez to dzielenie się tym, czym mogą dzieci się dzielić w czasie Adwentu. To są czyn na przykład oddawanie do jakiejś puszeczki swoich drobnych rzeczy, czy dzielenie się z rodzeństwem, jakieś wyrzeczenia, wstawanie na roraty, czyli coś, co jakby już przez ten cały okres Adwentu dzieci w sobie próbują wyrobić, jakąś taką postawę ofiarności i dzielenia się, i też ofiarności na rzecz rodziny, na przykład robienia porządków. Na przykład w tym roku nasza córka 11-letnia sama napisała jasełka, bo co roku odgrywamy też takie jasełka, więc to też jest dla nas radość.
W gronie rodzinnym. 11-letnia ułożyła jasełka.
Tak.
Kim będziesz, Kuba?
Tekst.
Ja zazwyczaj jestem jednak Józefem.
Ale w tym roku zaplanowane jest, że ma być królem. Także będzie królem. Jest to też dla nas radość, kiedy pojawiają się następne dzieci, że jest nas więcej do tych jasełek. Tak? Na początku to był tylko Kuba, później siostra młodsza i tak było nas jeszcze mało. Teraz im jest więcej dzieci, tym tych ról przybywa. Także to jest też takie piękne, ale to jest też przygotowanie właśnie to, że oni jakby wcześniej muszą ćwiczyć, robią próby, ona rozpisuje tam te role. W tym roku tak wymyśliła, że mama i tata mają być Maryją i Józefem, więc mają rolę też dla nas, więc my też musimy się nauczyć tej roli. Ale to jest właśnie te wszystkie przygotowania mają dzieciom pokazać właśnie to, na co czekamy, że to tak naprawdę i wtedy w taki naturalny sposób prezenty tak trochę idą na dalszy plan. Od jakiegoś czasu też tak wpadliśmy na taki pomysł, żeby jakby wprowadzać dzieci w to dzielenie się prezentami, że to nie tylko Mikołaj nam przynosi, ale że my też możemy sobie nawzajem coś próbować, ofiarować. I rzeczywiście fajnie te młodsze dzieci w to weszły i przygotowują jakieś niespodzianki też sami dla całej rodziny. To, co są w stanie, co mogą, ale widzę, jak ile im to daje takiej radości, takiej też takiego podniecenia, że czy się spodoba, czy to się mamie spodoba, co ja tam przygotowałem, czy tacie, a co dla Kuby, a co dla tam starszej siostry. Także to jest też, myślę, taki dobry moment, żeby dzieci wprowadzać w to dawanie, że nie tylko branie.
Czyli w tym opłatku przełamanym jest całe to bogactwo?
Całe to wszystko się mieści, ale myślę, że też ta relacja nasza z dziećmi jest wtedy na tyle silna i też znamy to ich przygotowanie, jak im to szło. Na przykład ten 5-letni synek, to zdarzały mu się jakieś takie poważniejsze wpadki, że był niegrzeczny, więc on teraz stara się bardzo i przybiega i mamusiu, już naprawdę, teraz już zostało kilka ostatnich dni, ja już będę tak się bardzo starał, że na pewno mi się uda. Więc kiedy będę się z nim łamać opłatkiem w ten dzień, to ja mam mnóstwo takich rzeczy, które mogę mu powiedzieć, że jestem z ciebie dumna, że się starałeś, że starałeś się być grzeczny, że przełamałeś te swoje takie naturalne skłonności do brojowania i starałeś się naprawić, że przeprosiłeś siostry i tak dalej. Więc mogę mu jakby takie wskazać rzeczy, które nas cieszą i na przyszłość, że dobrze, że się tak starasz. I dzieci się tego uczą nawzajem. Widzę, jak już te 11-letnia, ta córka czy starsze, potrafią też i nam coraz takie życzenia trafniejsze dawać, bo widzą na przykład, że widziałam, że kiedyś tam się martwiłaś czymś, no to żebyś się nie martwiła. Więc takiego też uwrażliwiania na siebie nawzajem.
Kuba, czy byłeś świadom tego, że byłeś poddawany takiemu procesowi wychowawczemu przez swoich rodziców?
Oczywiście. Miał na to wpływ też taki czynnik, inwestycja, którą my jeszcze w naszej poprzedniej parafii Miłosierdzia Bożego, którą notabene opuściliśmy tuż przed rokiem Miłosierdzia, ale wiadomo, że Pan Bóg ma swoje plany, myślę, w każdym razie ksiądz proboszcz tej parafii zostawia taką, obok ołtarza taką drabinę i tam taką figurkę Jezusa właśnie, jak się zaczynają roraty, i to tam na samym szczycie ją umieszcza i potem codziennie na każdych roratach o stopień niżej. I to też właśnie miało na mnie wpływ, ponieważ po pierwsze widziałem, skąd ten Pan Jezus tak naprawdę przyszedł, a po drugie właśnie też pomagało mi w tym wyczekiwaniu. I co roraty, jak szedłem do kościoła, takie jest o jeden stopień niżej. Już zostało tam 14 już tylko zostało, a potem minęło parę dni, już tylko 8. I do tego właśnie rodzice mi cały czas starali się, no i jak widzę, oczywiście odnieśli sukces, ponieważ aktualnie zaraz już wiem znacznie więcej, inaczej do tego podchodzę, może nie tak jak do tych młodych lat, kiedy to było jednak takie też ekscytacja tym wszystkim. Teraz po prostu jestem bardziej świadom tych przeżyć i myślę, że co mi zostało, to co mi rodzice właśnie mówili, to właśnie przy tym każdym przełamaniu opłatku, których już troszkę w swoim życiu przeżyłem. Co roku, mogę nie jakby co roku rodzice mają dla mnie, co roku mam jakieś za coś nowego, mogę rodzicom podziękować. Co roku robią coś nowego dla mnie, coś dobrego i co roku im coraz więcej zawdzięczam.
Z każdym rokiem jesteś coraz bardziej świadomy i te życzenia są mniej takie naiwne, bym powiedział. Chociaż nie chcę odebrać tej powagi, którą ma dziecko w sobie, a jednak już wiadomo, że 18-letni, 17-letni mężczyzna, chłopak już bardziej tak świadomie staje, gdy taką formację otrzymał w domu. Boże Narodzenie przy stole ze świętą rodziną, a my mamy w domu, w rodzinie, czyli w studiu, mamy matkę z synem, pani Anna Wiśniewska i Jakub, który jest maturzystą. Święta rodzina, Maryja, Józef i Pan Jezus. Zasiadając do stołu ze świętą rodziną, oczywiście zobowiązani jesteśmy gdzieś wewnętrznie do przebudowania swojej świadomości, z kim rozmawiamy, kto jest przy tym stole. I chciałbym zapytać Panią o figurę Józefa jako ojca, Maryi jako matki i też Jezusa jako dziecko, jako syna, żeby zasiadając przy wigilijnym, ale bożonarodzeniowym stole świątecznym w kręgu naszych rodzin, ale też i znajomych, abyśmy budowali swoją świadomość, że rozmawiamy właśnie w tym kręgu. Podstawowe tematy to ojcostwo, to macierzyństwo i to dziecięctwo. Jakby Pani rozwinęła ten temat i na co zwróciłaby Pani uwagę w takim kształtowaniu dialogu przy stole?
Ja myślę, że jak tak sobie patrzę na rodziny i też na naszą rodzinę, to mimo wszystko cały rok obfituje w różne trudne też często sytuacje i z dziećmi, i w małżeństwie, i jakieś takie finansowe. Często jest tak, że gdzieś jak mamy na myśli, że zbliżają się te święta i zasiądziemy przy stole wigilijnym i będzie jakoś też taki czas podsumowań, to trochę się boimy tego czasu. Czy właśnie się nie zaczniemy kłócić przy tym stole, czy ktoś może, szczególnie jeśli się ma nastolatki, to myślę, że rodzice doskonale wiedzą, o czym mówię, że boimy się, jak to wypadnie, jak to wyjdzie, żeby to wyszło dobrze, bo chcemy jako rodzice, żeby to był właśnie taki czas wzmacniający dla naszej rodziny, a jednocześnie boimy się, że może tak nie być. Szczególnie jeśli też zapraszamy jakichś gości, przyjdą dziadkowie, czy może jakaś ciocia, wujek, nie do końca wiemy, jak to wyjdzie. I tutaj ja to bym bardziej przedstawiła w ten sposób, że zapraszając Jezusa wraz z Maryją i Józefem do tego stołu, dajemy sobie szansę, żeby to wszystko wyszło. Dlatego, że my jako ludzie jesteśmy ułomni, jesteśmy grzeszni i nawet jak bardzo chcemy, a szczególnie wtedy czasami, jak bardzo chcemy i nam zależy, żeby to wszystko było ładnie, żeby było dobrze, to nagle tutaj któraś nastolatka puści coś takiego, że atmosfera natychmiast się jest ciężka, ktoś tam się pokłócił, no tak, ona to zawsze musi coś takiego. I się okazuje, że ten dzień, który, ten wieczór, który miał być taki piękny, nagle trzeba naprawiać. I dlatego taka moja myśl, żeby zaprosić Pana Jezusa z Maryją i Józefem już wcześniej, bo Jezus ma dar przemieniania mimo naszych słabości. Czyli mimo tego, bo my byśmy czasem chcieli, żeby było tak wszystko doskonale. Im bardziej się spinamy, tym bardziej nam nie wychodzi. Natomiast święta rodzina jest dla nas takim wzorem, na który patrzymy i czasem myślimy, no ja taka nigdy nie będę. Ja jako matka patrzę na Maryję, która była taka cierpliwa, posłuszna Bogu, zawsze wiedziała, czego Bóg od niej chce i za tym po prostu szła bez szemrania. A ja czasem szemrzę, czasem jest mi ciężko i nie jestem taka. I wtedy właśnie to spojrzenie Mario, zapraszam Cię, żebyś to Ty poprowadził.
Mężczyźni mówią: Józefie, Ty to miałeś dobrze, świętą żonę, cierpliwą,
tak
a
jest.
Moja?
Święte dziecko, niemarudzące.
Tak.
Więc wpatrzeni w ten wzór, niedościgniony dla nas, zapraszajmy ich do swojego stołu, żeby Jezus przemieniał ten stół i naprawdę On ma moc to uczynić. I ta wiara w to, że to naprawdę jest moc z nieba, że to nie jest naszą siłą, nie siłą i mocą naszą, tylko mocą Bożą to się dzieje. I wtedy się okazuje, że te nasze wysiłki, nawet jak nie są skuteczne, to Bóg jest skuteczny. I okazuje się, że ta córka zaraz, nastolatka, wraca, przeprasza, oj mamusia, i robi się jeszcze milej niż było przed chwilą. Więc tak naprawdę ja myślę, że to jest najważniejsze, żebyśmy mieli tą świadomość, że zapraszamy, żebyśmy wszyscy byli w łasce uświęcającej, przygotowani przez roraty, przez mszę świętą, przez przygotowanie, że na tą pasterkę też pójdziemy za chwilę przemienieni. Przemienia nas Jezus, nie my sami. To nie jest tak, że my jakby swoją inwencją i swoją siłą stajemy się święci. Nie, to Bóg sprawia w nas. Więc ta świadomość, myślę, że też nas uwolni od takiego spinania się, że znowu, czy znowu mi wyjdzie, czy mi nie wyjdzie, a jak się przypali ryba, to co się stanie, a jak tam... Tak naprawdę myślę, że dla Maryi to też było... Te wszystkie przygotowania, które my robimy, te dania, które przygotowujemy, my mamy i z pomocą innych kobiet i mężczyzn też coraz częściej w kuchni, to nie po to, żebyśmy się tak naprawdę najedli, bo każdego dnia jemy przecież, a tutaj to trochę bardziej świątecznie, ale dlaczego? Z miłości. Dlaczego? Że chcemy okazać miłość naszej rodzinie. Ja taką sondę nawet zrobiłam sobie w tym roku i każde dziecko wypytywałam, no co tak najbardziej z wigilijnych potraw lubisz? To dla ciebie, ta potrawa będzie w tym roku dla ciebie, tą dla ciebie przygotuję. No różnie to bywa, ponieważ jak wiemy, dzieci nie zawsze te wigilijne potrawy lubią. U nas na przykład Kuba to jest takim przykładem wspaniałym, ponieważ Kuba najbardziej z wigilijnych potraw lubi barszcz. Więc on zje barszcz z makaronem i dziękuję, już może zakończyć na tym. Ale to tak bywa. Ale ważniejsze jest to bycie przy stole i to, że no ten barszcz będzie z dedykacją w tym roku dla ciebie. Dla córki będą pierogi z kapustą, dla syna tego młodszego będzie pstrąg, którego bardzo lubi. No, chodzi o tą miłość, o to okazywanie
miłości.
Była
taka ciężka zasada, chociaż wspaniała, drodzy rodzice, że wszystkiego trzeba było spróbować i wszystko było dobre. Ale to, co pani mówi, to rzeczywiście nie tak ważne były potrawy, jak to przeżycie ojca czytającego Pismo Święte, twardej takiej modlitwy, rozmowy, dialogu, który był dialogiem no, dzielenia się tym wszystkim, czym żyliśmy do tej pory. Ja wszedłem w słowo, ponieważ chciałbym jakoś uwypuklić to, na co pani zwraca już po raz drugi uwagę. Pytana o życzenia, czy o to dzielenie się opłatkiem, jak również pytana o stół, przy którym zasiadamy z Jezusem, Marią i Józefem. Pani unika takiego sformułowania, że to można zrobić już teraz, natychmiast, zgodnie z zachcianką, pragnieniem. Nie można tego zrobić z automatu, że potrzebny jest czas, że potrzebne jest to przygotowanie, że święta są wynikiem naszej pracy, naszego wysiłku podejmowanego przez cały rok. Dlaczego nie można zrobić tego z automatu? Dlaczego nie można w Wigilię rano powiedzieć dzieciom, no zastanówcie się, co dziś powiecie rodzicom. Zastanówcie się, jakie życzenia złożycie dzisiaj sobie nawzajem. A jest to owoc no, pracy takiej nieustannej, codziennej.
Ja myślę, że to też jest taki, jak spojrzymy na nasze życie, które tak coraz bardziej biegnie i często pracujemy bardzo długo, gdzieś jesteśmy zabiegani. Do tego jeszcze dochodzą, że tak naprawdę te przygotowania do świąt to też często odbywają się gdzieś w galeriach handlowych, gdzieś na tych zakupach. I tak naprawdę nie da się podejść do Wigilii tak po prostu z biegu, że zajmujemy się cały czas tam życiem i takim załatwianiem różnych spraw i teraz Wigilię, no to my się nagle zatrzymamy i pomyślimy głębiej nad naszym życiem, a później dalej pobiegniemy. No tak się nie da. Po prostu to będzie owoc tego wszystkiego, jak ten Adwent przeżyliśmy. Czy daliśmy sobie ten czas na zatrzymanie, na spojrzenie na ten rok, jaki on był, co w nim było dobrego, a co wymagałoby naprawy. Czy te wszystkie zabiegania, które w naszym życiu istnieją, są potrzebne? Czy może można coś wyciąć, żeby znalazła się furtka na rozmowę i z bliskimi, i z Panem Bogiem? To jest, myślę, dla mnie też... Nie da się prowadzić rodziny, matka, ojciec, bez takiego zatrzymania i takiego dialogu z Bogiem. Dla mnie no to przede wszystkim jest też patrzenie na Maryję. Jak ona, zastanawianie się, jak ona by w tej sytuacji postąpiła. Ponieważ była doskonałą matką, dlaczego? Bo doskonale kochała. Więc ja, kochając ułomnie swoje dzieci, pytam się Maryję, co byś zrobiła w takiej sytuacji. Bardzo często naprawdę nie wiem, jak powinnam postąpić. Życie jest tak szybkie i tak często skomplikowane. Sytuacje różne naszych dzieci, które napotykają w szkole, gdzieś tam we wspólnotach, na ulicy, w różnych miejscach, w internecie, że często rozkładamy ręce i już naprawdę nie wiemy, co pomoże im odnaleźć drogę do Ojca. Więc pytam się Maryi i podobnie bardzo ważne jest, żeby ojciec pytał Józefa, pytał Boga, pytał Jezusa, co powinienem zrobić, bo tak naprawdę my po ludzku często już nie znamy odpowiedzi. To są tak trudne sprawy, o które też pytają nas coraz częściej dzieci, nastolatki, kiedy dorastają, kiedy szukają tej tożsamości, widzą, patrzą na ten świat dorosłych, który jest taki dziwny, często dla nich niezrozumiały i pytają się, dlaczego? Dlaczego tak jest? Szczególnie w dzisiejszym świecie, gdzie widzimy i niepokoje, wojny, jakieś kłótnie. Też moje dzieci akurat często ostatnio pytają o prześladowanych chrześcijan. Dlaczego akurat chrześcijaństwo? Dlaczego tak się dzieje? Chcę też umieć im odpowiadać na to. Nie da się tego zrobić, nie rozmawiając z Bogiem i nie pytając o to, co powinniśmy mówić naszym dzieciom, czego nie. Jak to tłumaczyć. Także to, myślę, to wszystko wymaga czasu. Ale myślę, że kochani słuchacze, no dzisiaj jest 22, można, dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Jeśli cały czas biegliście i dopiero teraz się zatrzymaliście, to zdążycie, tylko dajcie sobie naprawdę ten czas, wejdźcie do kościoła. Jest tyle teraz kościołów, w których możemy wejść, i jest wystawienie Najświętszego Sakramentu, gdzie można po prostu popatrzeć. Czasem nie mówmy nic, po prostu
popatrzmy. Może to jest dobry czas, żeby rozpocząć inaczej
nawet jeśli funkcjonować. Nie wszystko zostanie w domu sprzątnięte przez to, że pójdziemy na godzinę do kościoła, to warto.
No tak jak dzisiaj pani, mimo że Wigilia bardzo blisko i święta bardzo blisko, to poświęca czas, by przyjść do studia telewizji Trwam wraz z synem i podjąć ważny dla nas wszystkich temat, dając świadectwo swego życia, ale też świadectwo świadomości bycia matką, bycia rodzicem i stanowienia o rodzinie i kształtowania tej rodziny. Boże Narodzenie przy stole ze świętą rodziną to temat, który podejmujemy. Zapraszamy Państwa do spostrzeżeń, do Państwa pytań, ale też do wymiany doświadczeniami, a mianowicie co znaczy zasiąść przy bożonarodzeniowym stole ze świętą rodziną, ale też zasiadać codziennie, świątecznie, niedzielnie też przy stole ze świętą rodziną. Telefony 56 657 0011 lub 56 657 0012 dla widzów i słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 657 0013 lub 0014. W naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Nasz kontakt przez komunikator Skype to kontakt.tv/trwam. Zapraszamy. A my mamy kolejne kwestie do rozstrzygnięcia w naszym studiu. Kuba, maturzysta, pierworodny, najstarszy syn państwa Wiśniewskich. Rozmowy przy stole. Które rozmowy są dla ciebie najbardziej ciekawe? które musisz ścierpieć ze względu na to, że należy się szacunek mamie, tacie, bądź też młodszemu rodzeństwu. Ogólnie mówiąc, jakie tematy twoim zdaniem są tematami, które należy podjąć przy stole?
W stole wigilijnym.
Przy stole wigilijnym, przy stole świątecznym, bo wiemy, że ten stół wigilijny, ale również stół w święta, czyli w Boże Narodzenie, w drugi dzień świąt, czy nawet teraz mamy trzeci dzień świąt, czyli Niedzielę Świętej Rodziny, więc ten stół wigilijny, bożonarodzeniowy, będzie nas często gromadzić.
Myślę, że coraz częściej się pojawiają też tematy, jakie masz postanowienia jakieś na przyszły rok, co chciałbyś zmienić. Teraz im bardziej zbliża właśnie się dla mnie koniec szkoły, to też myślę, że czy tak przewiduję, że pewnie się porusza jakiś temat, gdzie na studia, jakieś plany na przyszłość. Ale z tego, co pamiętam i z tego właśnie, co sobie jestem w stanie tutaj powiedzieć, to też są takie właśnie jakieś luźne tematy, jakieś takie właśnie, jak moja mama mówiła też podczas tej audycji, jakieś podsumowanie minionego roku, co udało się zrobić, jakie właśnie były jakieś przeszkody, jakieś nieporozumienia, które można właśnie poprawić. Czy ten właśnie Pan Bóg był w naszym życiu codziennym, był obecny? Czy właśnie, czy rozmawialiśmy z Nim codziennie?
A o, na przykład, twoich zainteresowaniach?
Też, bo myślę, że mogę tam się przyznam bez bicia, że mama coraz częściej dostrzega, że czasami jakby się trochę, mówię, jestem trochę zagubiony, albo jakoś tuż właśnie przed wkroczeniem w dorosłość jakieś swoje zainteresowania, nie wiem, czy też gubię, czy po prostu właśnie skupiam jakoś, staje się jakiś taki bardziej monotematyczny, na przykład skupiam się tylko i wyłącznie matematykę, geografia, polski, żeby zdać tą maturę i iść na studia, tylko właśnie co dalej, że nic mnie, żeby coś jednak mnie pasjonowało, żeby...
A twoje pasje?
Właśnie i tutaj z tym jest problem właśnie, że muszę tak jakby od jakiegoś czasu odkrywam je na nowo, ponieważ jak właśnie po tym okresie dzieciństwa jakoś, pamiętam, zawsze się interesowałem jakoś tymi militariami, tymi wszystkimi tematami związanymi z bitwami, z jakimiś wojnami. Też to widać te moje zainteresowania, widać, że się odbiły też na moim młodszym bracie, który teraz też lata po domu ze swoim drewnianym mieczem i gdzieś tam wojuje. Więc też widzę swój wpływ na niego, także muszę to, tak powiem, skorygować, żeby... No, żeby jednak jakieś też wartości mu przekazać, nie tylko jakieś swoje nawyki z dzieciństwa.
Żeby był w stanie nie tylko atakować, ale też bronić.
Dokładnie.
Na przykład swoją młodszą siostrę.
Także właśnie i właśnie o to chodzi właśnie w te pasje, żeby je przenieść na życie codzienne i właśnie nie zapominać o Panu Bogu, żeby jednak codziennie wieczorem właśnie z Nim pogadać, żeby może mi coś, żeby poprosić, że Panie Boże, przypomnij mi to, co dzisiaj zrobiłem.
Ciekawe sformułowanie, pogadać z Panem Bogiem się podoba. No, tak. Dziękuję, Kuba, mamy telefon, a zatem prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jerzy z Wrocławia dzwoni. Proszę ojcze, ja jestem emerytem i chciałem dać takie świadectwo takiej tradycji takiej, którą właśnie z domu wyniosłem. Był taki zwyczaj, że rodzice, na przykład jak była rodzina wielodzietna, na przykład, i tak się złożyło, że na przykład pokłócili się i z sobą nie rozmawiali, to dzieci czekały, bo wiedziały, że żeby usiąść do wieczory wigilijnej, muszą się wcześniej pogodzić. Czekały na ten właśnie moment. Także to taka tradycja. To tyle chciałem powiedzieć i szczęść Boże.
No, dziękujemy. Mamy nadzieję, że dzieci nie czekałyby się pogodzić na przykład przez 11 miesięcy do Wigilii. Ale rzeczywiście jest to miejsce pojednania, albo to, co pani powiedziała przez jeden moment, że ktoś wraca do tego stołu, czy... Bo do stołu to nie tylko stół wigilijny, my to doskonale rozumiemy, to stół, przy którym gromadzimy się, miejsce spotkań, i ktoś wraca do tego miejsca i musi przeprosić, i musi się pojednać. Czy pani pobiegłaby za córką do jej pokoju, gdyby się obraziła, czy czekałaby pani?
Zależy za którą. Każde dziecko jest inne. Wiem, że akurat ta 16-letnia wkrótce córka potrzebuje wtedy samotności, czasu takiego dla siebie i ona sama wróci, także za nią bym nie biegła. Ta 11-letnia ciężko radzi sobie z takim uczuciem przykrości i smutku, więc za nią bym pobiegła raczej i spróbowała ją pocieszyć. No ta 8-letnia to w ogóle tak jeszcze potrzebuje takiego przytulenia. Także no to właśnie, to trzeba być blisko dzieci na co dzień, w ciągu roku, żeby wiedzieć, jak, co pomoże akurat danemu dziecku.
Boże Narodzenie przy stole ze świętą rodziną. Pani teraz użyła takiego sformułowania, które staje się niebezpieczne albo niemodne, a mianowicie przytulenie. Przytulenie przyjacielskie, przytulenie koleżeńskie, ale też to przytulenie, o którym pani mówi, względem dziecka. Często mamy do czynienia z dziećmi nieprzytulanymi i potem mającymi ogromne trudności w nawiązaniu relacji. Prosimy coś więcej o przytuleniu.
Ja myślę, że każdy z nas bardzo potrzebuje przytulenia. Nie wiem, czy zdradzę jakąś tajemnicę, ale mam siostrę rodzoną, która jest siostrą zakonną i zawsze bardzo lubiła się przytulać. I teraz, jak jest jej ciężko, to czasem dzwoni i potrzebuje, żeby mnie ktoś przytulił, przytul mnie. Wszyscy potrzebujemy przytulania i myślę, że dziecko, które jest przez rodziców nieprzytulane, niedotykane, ma potem bardzo duże problemy i z własną cielesnością, i z własnymi emocjami. Także kochani rodzice, przytulajmy i to jak najwięcej. I widzę, że nawet Kuba, który już wchodzi w dorosłość, jak jest mu ciężko, jest mu trudno i go trochę tam pogłaszczę po tej czuprynie albo przytulę, to jest to ważne. Nawet jeśli te nastolatki czasem nas nawet trochę odepchną, bo to jest taki naturalny odruch. Jest pewien taki moment, to myślę, że też mój mąż to przeżywa, kiedy teraz tą szesnastolatkę próbuje przytulać, a ona się raczej, daj spokój tata, już nie chce, ale tak naprawdę potrzebuje tego trochę, więc nie nachalnie, nie jakoś bardzo, ale no... Nawet niech odepchnie trochę, ale że ja jestem gotowy. Jeśli potrzebujesz przytulenia, to ja tu jestem. To myślę, że to jest szczególnie ważne. A te młodsze dzieci, no to trzeba przytulać, głaskać. I bez tego jesteśmy emocjonalnie bardzo ubodzy. I tak naprawdę sami siebie nie rozumiemy, nie rozumiemy swoich uczuć. Ja mam 40 lat i też lubię się przytulać.
A teraz przytulenie, o którym pani wspomniała, między no, siostrą, prawda, siostrzane, braterskie, między dziećmi, które przecież też w tym przytuleniu często żyją, bratając się, planując, czyli nie tylko to rodzicielskie, ale również to braterskie, siostrzane.
Tak, jak najbardziej. To jest też takie okazywanie uczuć. Ja myślę, że też takie przytulanie jest takim wyrazem naszej przyjaźni. To też z osobami niespokrewnionymi. Myślę, że osoby, które są we wspólnotach, to też to czują. Że czujemy się właśnie tak przygarnięci. Kiedyś na znak pokoju był też taki uścisk. Czasem w niektórych wspólnotach jeszcze się to praktykuje. Jest to po prostu takie ogarnięcie ciepłym uczuciem, dobrem, które przekazujemy tej drugiej osobie. Ja też czasem tak w modlitwie mówimy do Boga, żeby nas trochę przytulił. Kiedy jest nam ciężko, trudno, to przytulenie Boże, to myślę, że czujemy to, że to jest coś takiego, to okazanie miłości takie bez słów. Trochę tak święty Józef mi się tak kojarzy, bo w Piśmie Świętym nie mamy żadnego słowa, które święty Józef wypowiedział. I ja tak na Józefa trochę patrzę, że on
był... W ikonografii mamy często, jak obejmuje Matkę Najświętszą.
Właśnie to jest ten taki gest, który... No, nie trzeba już wtedy nic mówić. I myślę, że dla kobiet to też jest ważne, kiedy mąż przytuli i obejmie, że czujemy się po prostu wtedy bezpiecznie. Gest.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bogumiła z Podłodzi.
Prosimy pani Bogumiło.
Przykro mi jest właśnie z tego powodu, że zawsze ta Wigilia była bez dziadku. Moi rodzice byli sierotami od małego dziecka. Więc, no ale już teraz przebolałam przecież, bo już jestem w wieku dojrzałam nawet bardzo. Więc chciałam wspomnieć taką wigilię nietypowo przeżytą w szpitalu. A dwa dni przed wigilią pogotowie mnie zabrało. Lekarz powiedział, że, bo ja się nie chciałam zgodzić. No jak można zostawić dzieci 12, 13 i 10 lat? Więc mówię, no jak oni zostaną? No ale musiałam się pogodzić. Lekarz mi tak wmówił, że wszystko będzie na pewno dobrze, ale zabierzemy panią tylko na obserwację i przywieziemy nazad. Niestety jeszcze tego samego dnia miałam operację. Więc tak się bardzo przejęłam tym, że te dzieci muszą same zostać z mężem. No ale trudno. Ale wigilia w szpitalu była też przyjemna. Mieliśmy księdza, z opłatkiem przyszedł ksiądz. Dzieliliśmy się, nawet bardzo się zastanowił, bo ja to już tak, tata to przy łamaniu opłatkiem mówił, taka formułka, dzielmy się na tym świecie chlebem, a na tamtym niebem. Żebyśmy doczekali następnego szczęśliwego nowego roku, miłej wigilii. Więc to tyle. Szczęść Boże.
Dziękujemy Pani Bogumiło za ten telefon. Trudne wyzwania, które czy niespodziewane zdarzenia, które mogą wywołać, wyniknąć przy okazji świąt i musimy je pokonać. No dziękujemy. Ja nie wiem, czy Pani Anna zauważyła, nie mogła zauważyć, troszeczkę zmęczenie doskwiera. Z jaką troską Kuba spojrzył na mamę, która tak lekko oczy zmrużyła. Kuba, jak byś sobie poradził w takiej sytuacji, o której mówiła przed chwileczką pani Bogumiła? Zostajesz ty z tatą, z siostrami, mamy nie ma na święta. I wiadomo, że trzeba wesprzeć tatę, młodsze rodzeństwo. Stanąłbyś na wysokości zadania?
No cóż, tego się nie dowiem, póki nie taka sytuacja nie nastąpi, ale no, wierzę, że jakoś z Bożą pomocą, to jak zawsze właśnie tak, te w trudnych chwilach, właśnie proszę Pana Boga o pomoc. Przede wszystkim przed każdą klasówką się modlę do Ducha Świętego. Przynajmniej staram się o tym pamiętać. I tak samo właśnie w takich, sytuacjach. No cóż, jeśli już bym się w takiej sytuacji znalazł, to myślę, że to byłby mój obowiązek, żeby jakimś wsparciem dla taty. Też myślę, że chciałbym właśnie żeby moje rodzeństwo, żeby moje siostry i mój brat, no żeby im to mimo wszystko nie zepsuło tego dnia, żeby pamiętały ten dzień wyjątkowy, że przychodzi Pan, narodził się Pan Jezus, że jest to dzień radosny. I może właśnie gdzieś tam napomnieć, żeby właśnie poprosić, żeby ten nowonarodzony Pan Jezus z naszą mamą, który tutaj nie ma, był. No na pewno bym starał się im powiedzieć, właśnie żeby pamiętały o jednym i drugim, żeby o mamie pamiętały i na przykład w dzieleniu o opłatkiem jakoś tak się starać z tą mamą, która tutaj fizycznie nie ma, ale tak jakby myślami się podzielić jakby właśnie.
Podejrzewam, że przy stole byłyby dwa puste miejsca.
Tak, bardzo możliwe. No tak, jedno dla mamy, która tu powinna być, ale jej nie ma, ale sercem jesteśmy zawsze razem z nią.
Mama przygotowuje w tym roku dla każdego potrawę, która potrawa byłaby dla mamy.
To też byłby problem właśnie, kto by te potrawy miałby dokończyć, zrobić albo właśnie.
Na szczęście masz cztery siostry, więc tak, dałyby radę.
Czy już są tak wprowadzone?
Tak. Myślę, żeby sobie poradziły.
Tak, w wielu sytuacjach już tak cieszę się, że mam te swoje siostry, bo też moja najstarsza siostra, też 16-letnia, też w kuchni bardzo dużo już robi. Ja tak powiem, w kuchni mam dwie lewe ręce, więc cieszę się, że jest mama ma tyle pomocników, bo ja byłbym pewnie tylko przeszkodą. Jestem przeszkodą.
Boże Narodzenie przy stole ze świętą rodziną. Pani jest psychologiem, matką, ale psychologiem. Pytam o rozmowę przy stole świątecznym. Ponieważ bardzo często jesteśmy świadkami rozmów, które nas ranią, które niszczą nasz porządek. Wiem, że wiele osób, które nas oglądają, słuchają, mogą powiedzieć, mówicie o idealnym świecie, mówicie o świecie wspaniałej rodziny, której rodzice rozumieją, całe może to środowisko wokół też jest tak piękne i pozytywne, a jednak u nas przy świątecznym stole, gdy przyjdzie wujek, na przykład Kazyk, albo ciocia Irenka, no to jak ruszą o polityce, jak zaczną obrażać na przykład ktoś, kto jest naszym autorytetem. Proszę wskazać kilka rad, jak zmienić temat, albo jak powiedzieć, że przepraszam, no nie chcę o tym rozmawiać, by jednocześnie nie wywołać takiej, wiemy, rodzinnej burzy, czy też wojny, żeby ten stół był stołem poszanowania wartości chrześcijańskich, czyli poszanowaniem Pana Boga, a jednocześnie nie był miejscem działań strategicznych, czy działań wojennych, prawda?
Ja myślę, że pierwsza rzecz to wzbudzić w sobie miłość do tej osoby, która właśnie tak trochę kij w mrowisko nam wkłada. Bo jeśli będziemy odczuwali do niej miłość taką chrześcijańską, to inaczej się do niej odezwiemy, bo jeśli zrobimy to właśnie w taki sposób jakiś ostry, że nie chcę tutaj sobie, nie życzę takich rozmów, to ta osoba może się poczuć odrzucona, że właśnie nie chcą jej wysłuchać. Natomiast jeśli my wzbudzimy najpierw w sobie tą miłość, że ta osoba ma jakieś swoje przeżycia, które sprawiają, że ma takie, a nie inne poglądy, to też zrobimy to w inny sposób, w ciepły sposób, tak żeby ta osoba się poczuła, że jesteś tu z nami, cieszymy się, że jesteś i myślę, że akurat święta i Wigilia, Pan Bóg nam tu podsuwa takie dobre momenty, kiedy po prostu możemy powiedzieć, słuchajcie, no to może zaśpiewamy kolędę i już jest moment, że zmieniamy ten temat i dobrze jest mieć też sojusznika, który nas wesprze w takim zmianie tematu. No wiesz, ale w tym roku to na Jasełkach to musimy zobaczyć, tam na przykład pojechać na tego miejsca na Jasełka, albo w tym roku jest żywy żłóbek, gdzieś tam może pojedziemy tam. Ktoś podejmie tą rozmowę i już. Także dobrze poszukać takiego sojusznika, ale mówię, bardzo ważne jest to, żeby wzbudzić w sobie miłość do tej osoby, która tak jest dla nas jakąś trudną osobą. Bo wtedy zupełnie inaczej to się potoczy, a jeśli jeszcze do tego wezwiemy pomocy świętej rodziny, to możemy się naprawdę mile zdziwić, że ta osoba też ma jakieś inne w sobie dobre rzeczy, które może nam pokazać, poza tym, że różnimy się na przykład w poglądach politycznych. Także korzystajmy też z tego pięknego daru, jakim jest kolędowanie. I to jest naprawdę taki czas, kiedy możemy śpiewać razem, więc robimy coś razem przy całym stole, coś pięknego, wspominamy to, o czym powinniśmy wspominać w tym dniu, bo nasze kolędy polskie mają piękne teksty i one same sobie narzucają nam po prostu ten tok myślenia, który powinien nam przyświecać w tym dniu. Także korzystajmy z tych kolęd.
Dziękuję. Otoczyć miłością.
Tak jest.
Pani tak potrafi.
Tak, myślę, że tak, z Bożą pomocą.
Z Bożą pomocą. Prosimy bardzo, halo.
Halo.
Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze i dziś.
Teraz i zawsze.
Mówię Zbigniew z Brzegu.
Prosimy, panie Zbigniew.
Jestem samotnym starcem, który znał 27 rocznik, to można wiedzieć, prawda, ile lat mam w tej chwili. Ale bardzo, bardzo, bardzo zawsze w tym dniu wigilijnym do dzisiaj wspominam Wigilię z mojego dzieciństwa, kiedy siadała rodzina dookoła jednego stołu, a było nas dość, bo rodzice i 6 dzieci i jeszcze 2 sieroty, które były... żyły razem z nami, prawie jako rodzeństwo. To były sieroty, prawda, nad którą moja matula miała pani prawną opiekę. Sieroty. I pamiętam do dzisiaj ten olbrzymi stół, na którym siedzieli wszyscy razem. I teraz z biegiem czasu, no, różnie to bywało, ale dzisiaj to tylko wspomnieniami żyje. Jedno tylko pamiętam i zawsze będę pamiętał, że jak to w rodzinie, tym bardziej w takiej licznej rodzinie, są antagonizmy między dziećmi w ciągu roku. Są różne rzeczy. Są ludzie ambitnie. Ja na przykład byłem, miałem swoje ambicje, tak? Ale i mój brat też miał swoje ambicje i zawsze mieliśmy panie różnice między sobą. A kiedy przychodził ten wieczór wigilijny, tak, podchodziliśmy do siebie i nie było antagonizmu. Ściskaliśmy się razem i wtedy człowiek czuł, że jednak wtedy, kiedy ta rodzina będzie potrzebna, to znajdzie się w pobliżu. I to jest właśnie, że teraz nie ma tej więzi rodzinnej przez cały rok. Jeszcze coraz to gorzej jest w tych rodzinach. I dlatego tak bardzo tym ludziom jest potrzebna, jest, prawda, ta atmosfera. To jest święty dzień. To jest święty dzień. I on zostawia w każdym roku jakieś silne przeżycia, które trzymają nas przy życiu, prawda, i przy wierze. I najbliżej ja uwielbiam Matkę Boską Fatimską. To jest moja tab, którą oddałem swoje życie całkowicie, tak, i różnie bywało, ale zawsze była. A teraz siedzę przy stole i przy stole, przy którym mam całą świętą rodzinę, bo szopkę rokrocznie stawiam sobie szopkę, to jest trochę historyczne, ale najgłówniejsze miejsce to jest ta szopka, gdzie jest Józef, Matka Boska i Dzieciątko. I ja czuję się członkiem tej rodziny. I to jest właśnie wspaniałe i chciałbym, żeby wszyscy w ten sposób odbierali pani ten wieczór wigilijny, ten niesamowity dzień w każdym roku, żeby on zawsze był święty, żeby on zawsze cementował tą rodzinę wokół siebie. Bo przecież dzisiaj rodzina bardzo potrzebna nam jest kraju. I tyle chciałam powiedzieć.
Bardzo gorąco dziękujemy pani Zbigniewie za to świadectwo. I natchnął mnie pan na taką myśl, gdy rozmawiamy, że Boże Narodzenie ma być przy stole ze świętą rodziną. To dlaczego w centralnym miejscu na tym stole nie ma się znaleźć właśnie święta rodzina? Wiem, że często jest świeca, że często można znaleźć stroik, na którym jest chociażby Dzieciątko Jezus, fragment, kawałek opłatka. Myślę, że to wszystkich uczestników i gości tego stołu, nie tylko wigilijnego, ale bożonarodzeniowego, no zobowiązuje i przypomina, że no zgromadzimy się wokół stołu, ale nie my tak naprawdę jesteśmy najważniejsi, ale w centrum jest święta rodzina.
Tak jest. Myślę, że to piękne, co właśnie pan Zbigniew powiedział. Moja córka, właśnie ta 16-letnia, jak wiedziała, że tutaj idę i też proponowała mi, może pójdziesz z nami. No ona mówi, nie, ja to jednak dziękuję. I mówi, że wiesz, a może ludziom, jak ty tak opowiadasz o naszej rodzinie, to może ludziom jest przykro, tym, którzy na przykład nie mają takiej rodziny, czy są samotni. I myślę, że tutaj to, co pan Zbigniew powiedział, to piękne właśnie też ta wiara w świętych obcowanie, że nie jesteśmy sami, może jesteśmy sami, ale nie samotni, że święta rodzina jest z nami. No my w tym roku to też tak przeżywamy i na pewno z nami do wigilijnego stołu usiądzie ojciec Jan Góra. Nasze dzieci zawsze jeździły na Lednicę i bardzo to przeżyły, że odszedł ojciec Jan Góra. Ja mówię do nich, słuchajcie, no, wtedy nie mogliście z nim porozmawiać, a teraz możecie. Także myślę, że też zaprośmy do tego stołu właśnie te osoby, które są dla nas ważne. Może ojciec święty Jan Paweł II, ja osobiście go często do naszej rodziny zapraszam, szczególnie kiedy jest nam trudno, jakąś mamy sprzeczkę, to jako właśnie papieża rodziny nigdy mnie nie zawiódł i zawsze pomógł. Także niech przy tym stole usiądzie nas jak najwięcej. A jeszcze taka jedna moja propozycja. My zawsze robimy jasełka właśnie po wieczerzy wigilijnej. Jeszcze przed prezentami są jasełka. Natomiast ostatnio usłyszałam o czymś, myślę, też pięknym. Jeśli ktoś nie ma talentu też do zapamiętywania tekstów, o zrobieniu czegoś takiego jak żywy obraz. Żeby ktoś przebrał się za Matkę Boską, za Pana Jezusa, no to laleczka pewnie, i świętego Józefa, przyciemnić światła i ten żywy obraz na chwilę kontemplować. Nawet usłyszałam o takiej rodzinie, której zawsze robią taką jakby małą scenkę, że jest dzwonek do drzwi i słyszą tam z oddala: nie ma miejsca, nie ma miejsca. I potem jest pukanie do ich drzwi i u nas jest miejsce. I zapraszają tą świętą rodzinę, ta święta rodzina wchodzi, wtedy śpiewają kolędę i w przyciemnionym świetle wpatrują się w tego Jezuska. Myślę, że też piękny taki moment, żebyśmy, bo my ludzie potrzebujemy takich znaków, takich, próbujemy sobie uświadomić, że to jest ta święta rodzina z nami, ale myślę, że takie różne sposoby, czy właśnie ten żywy obraz, czy postawienie właśnie tych figurek na stole, żeby one były z nami, pomagają nam sobie rzeczywiście uświadomić, tak jak pan Zbigniew powiedział, że jest to święty dzień, dzień, który spędzamy ze świętą rodziną.
I też miejsce dla świętego anioła stróża, tak troszeczkę się trzeba mu posunąć, żeby się
jak najbardziej
znalazł. I też to, o czym pani mówi, a mianowicie wierni zmarli z naszych rodzin, z naszego sąsiedztwa, tych, którzy są nam bliscy. Kolejny telefon, prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z Warszawy, moje imię Jan. Ja mam taką nietypową sprawę. Chciałbym może jakąś poradę albo coś, żeby uzyskać. Po prostu mam rodzinę i bardzo przeżywam smutne te wigilie. Jak był syn w domu i tak dalej, to było wszystko ładnie, pięknie. Robiliśmy wigilię, przeżywaliśmy ją wspólnie. To było bardzo ładnie. Jak się syn ożenił, to sprawa się zupełnie zmieniła. Znał dwóch wnuków. Synowa nie pozwoliła tym wnukom przychodzić. Przez 12 lat nie pozwoliła przychodzić, bo myśmy żyli w racie w rodzinie chrześcijańskiej. A ta synowa, jak wychodziła za mąż, to też była chrześcijanką. Miała nawet jedyną przyjaciółkę, siostrę, ale kiedy wyszła za mąż, to zmieniła swoje poglądy. Wpłynęła na syna i zupełnie te poglądy są zupełnie inne. I ja nie chodziłem tam, no jak nie pozwoliła przychodzić dzieciom do nas, to myśmy nie chodzili na wigilię, spędzaliśmy tylko z żoną sami. Ale w końcu jakoś pomyślałem sobie, że dobra, pójdę na tę wigilię tamtego, żeby to załagodzić. No i poszedłem jeden rok na Wigilię, ale mi się też nie podobało zachowanie. Owszem, było Dzieciątko Jezus na stole, wszystko, tylko że wszyscy niewierzący. Ja to jakoś strasznie to przeżywałem. Jeśli chodzi o kolędy, telewizję, to syn się zapytał, chce ojciec posłuchać, czy chcemy posłuchać kolędy. Ja mówię, tak, ale jeden wnuk, a po co kolędy? No i to ja już mówię, dobrze, już nie tego. To mi się nie podobało. Poszedłem drugi raz. No i jeden wnuk to głosował, jak się spytałem na głosowanie, to głosował na SRD, drugi na tego. No i później byłem na drugi raz na kolędzie. Może to jest moja wina, bo ja się zapytałem, słuchaj, mówię, czy jakie teraz twoje poglądy są, bo to już minął rok czasu. No i od razu skoczy na mnie tam ta teściowa syna i ta żona, że tylko nie o polityce. Ja mówię, no ja raz na rok, jak się przyjdę, zobaczę się z wnukiem, to chcę wiedzieć, jakie ma poglądy w ogóle. No i Mówię, no bo nie podoba mi się, załóżmy, jak teraz to wprowadzają to gender i tak dalej, tam sztuczne zapłodnienia.
Panie Janie, już mniej więcej mamy nakreśloną pańską sytuację i te relacje rodzinne. I tutaj no, zapytamy panią Annę, jak w takich sytuacjach postąpić, gdy nie odnajdujemy się my sami w kręgu rodzinnym, bo są inne wartości, nagle się pojawiły inne wartości w życiu syna czy w życiu córki.
No to jest bardzo trudna sytuacja, dlatego że, tak jak pan Jan mówił, sam to bardzo przeżywa, więc jest to dla niego trudne. Natomiast nie mam innej rady, jak spojrzeć właśnie z perspektywy miłości, że przychodzi tam, żeby okazać też miłość synowi, wnukom, że jest z nimi. Nawet jeśli nie zgadza się z ich poglądami, z ich spojrzeniem na świat, to jest jakby też świadectwem sam on, jego życie. Dopóki człowiek żyje, zawsze trzeba mieć nadzieję, że odnajdzie drogę do Pana Boga. Bo ja to zawsze mówię naszym dzieciom też, które szukają też odpowiedzi na różne pytania. Mówię, szukaj prawdy, a znajdziesz Boga. Ja ci nie mówię, że jest tak i tak, że Kościół tak każe, to nie znaczy, że ty tak musisz robić. Szukaj prawdy, a znajdziesz Boga, bo Bóg jest prawdą. Więc nie obawiajmy się. Pokazujmy, żeby szukały te wnuki też prawdy. Myślę, że Wigilia nie jest dobrym momentem na to, żeby omawiać takie jakieś poglądy polityczne, tym bardziej jeśli się widzi raz na rok, to trudno jakby no tutaj wpływać jakoś i wychowywać tego wnuka. Bardziej okazać miłość i myślę, że to będzie większym świadectwem dla niego, że dziadek przyszedł, że mimo, że jest to dla niego trudne i to będzie trudne i on to będzie i tak przeżywał. I każdy, kto ma, jest w takiej sytuacji, wróci do domu i pewnie się popłacze. Ale jednak to przełamanie się i okazanie tej miłości, to jest troszeczkę, myślę, tak jak spojrzymy na przypowieść o miłosiernym ojcu i o synu marnotrawnym. Tak naprawdę tam nie cieszył się tylko jedna osoba, ten syn, który był w tym domu zawsze. Nie umiał tego przyjąć, że ojciec przyjął z miłością tego syna, który tyle narobił tam szkód. I tak ojca kiedyś tam potraktował, prawda? Więc jest to dla nas trudne traktować z miłością osoby, które widzimy, że robią źle, ale nie ma innej drogi. To jest właśnie to uczenie się miłosierdzia. Potem wrócić do domu i się popłakać i wyżalić Panu Bogu, że trzeba było to przeżyć, ale...
Może to będzie początkiem częstszych spotkań
na przykład.
Dialogu, który
i
pozwoli...
I też wtedy jest większa możliwość wpływu, żeby pokazywać tą prawdę, mówić, jak ja na to patrzę. Nie namawiać, nie jakoś nie przekonywać na siłę, ale mówić o tym, jak ja to widzę. Natomiast Wigilię rzeczywiście po prostu okazywać miłość sobie nawzajem. A jak jest to bardzo trudne, śpiewajmy kolędy, naprawdę.
To też takie pytanie, które zadam, ale po telefonie, gdyż mamy kolejną osobę. Prosimy, halo.
Szczęść Boże. Stanisława z Edmonton.
Prosimy, Panie Stanisławie.
Witam wszystkich w studiu. Przepraszam, jeśli będę czasem słabo mówić albo długo, ale długo nie będę mówić, tylko może rozwleczenie, bo to stary człowiek. Ja chciałam poruszyć tylko taką sprawę, żeby myśmy mogli przyjemnie spędzić z Bogiem wieczerzę wigilijną, abyśmy mogli spędzić całe życie nasze z Bogiem. Musimy nad tym pracować od początku. Ja pamiętam ze swojej młodości, a mam już prawie 80 lat, jak mój ojciec, kiedy ja zmęczona po pracy, po zabawie całodziennej padałam zmęczona i usypiałam, ojciec dotykał mnie i mówił: Stasia, wstawaj, paciorek. Więc ja niby usiadłam, ale znużenie było tak mocne, że z powrotem kładłam się. Drugi raz powtórzył ojciec to samo, ale za trzecim razem już nie powtarzał, tylko brał za bary, przepraszam, że mówię bary u małego dziecka, i stawiał. I mówi: bydle, nie wiadomo, czy się nie modli, a ty kładziesz się bez modlitwy? Może to było kiedyś w mojej młodości trudne, bo inne dzieci miały swobodę. mogły tam coś zrobić złego. U mnie trudno było czymś ojca okłamać. On na wszystko patrzył, on wszystko widział. On tłumaczył cały czas, Pismo Święte było codziennie, w jakimś sensie czy czytane, czy tłumaczone. Ale teraz wrócę do dzisiejszego światu. Dzisiejszy świat nie wolno dziecku klapsa dać, bo to przecież bezstresowe wychowanie. Wychowacie bezstresowo. Nie martwcie się, coś se wychowacie. Nie wiadomo co. Ja dam przykład. Mój wnuczek tutaj w Kanadzie jest jako maleńkie dziecko. Matka przygotowywała go, że pierwszy piątek nie będziemy jeść, że trzeba pościć. Dziecko się rozpłakało, bo ono nie będzie przy chlebie i wodzie. Więc spokojnie matka powoli tłumaczyła i raz się rozpłakało, ale na drugi raz się już nie rozpłakało. A na trzeci raz się cieszyło, że ono może też razem z nami pościć. I to jest, ja myślę, jeżeli my dziecko, albo jeszcze jedno, na jedno zwrócę uwagę. Och, nie można Chrystusa na krzyżu pokazać, bo to przecież stres z dziecka. Powoli przygotowuj go i pokazuj tą mękę, jaką Chrystus przeżył. Pokazuj sama, czy sam włącz się w tą mękę. Przeżywaj ją i w ten sposób to dziecko poprowadzisz. Może będą momenty, kiedy to dziecko troszkę odejdzie, ale ono wróci tak jak ja miałam pretensje, że ojciec był dla nas ciężki, przepraszam za słowo ciężki, ale dzisiaj błogosławię go, że tak mnie wychowywał, bo może poszłabym na złe drogi. Przepraszam,
dziękujemy
to tyle
pani szczęścia. Stanisławo, pozdrawiamy gorąco i serdecznie, z Panem Bogiem. Ciekawe spostrzeżenie. Jak pani?
Ja myślę, ja nie czuję tego takiego nawracania siłą.
A zatem ja dopowiem swoje pytanie z wypowiedzi z panem Janem. A mianowicie, bo wydaje mi się, że pan Jan miał w sobie taką postawę dziadka, rodzica, kontrolera. Ja skontroluję twoje poglądy polityczne, ja skontroluję twoją świadomość i tak dalej, i tak dalej. Właśnie jak towarzyszyć dziecku, które już dorasta, które już ma swoje bardzo świadome czasem i kategoryczne postawy, niejednokrotnie odmienne od postaw rodziców, jak mu towarzyszyć, nie będąc takim uciążliwym fiskusem na przykład, prawda?
Trzeba wchodzić w świat dziecka, to czym ono żyje. Trzeba być blisko niego i nie denerwować się, że nie od razu jakby ono pójdzie za naszym tokiem myślenia. Posłuchać, co ono ma do powiedzenia, dlaczego tak uważasz? No tak uważasz, rozumiem, że tak uważasz, ale wytłumacz mi dlaczego. Czy jest w tym... I czasem dziecko, jak już próbuje nam tłumaczyć, to już zaczyna widzieć, że właściwie to w tym logicznego myślenia nie ma. Tylko właściwie tak inni
Kuba
tak uważają.
Kuba się uśmiechał, miałem go pytać, czy się mamie z tatą, czy rodzicom, czy się łatwo, czy ciężko pewne rzeczy tłumaczy, które są...
Ja widzę właśnie, szczególnie po tych młodszych dzieciach, po tam właśnie jakiejś najmłodszej Anielce, czy po Jaśku, z Jaśkiem, tam myślę, ośmiela się powiedzieć, z Jaśkiem są największe problemy, bo jednak... On taki właśnie się staje trochę taki buntownik trochę. Możliwe, że ja mam na to wpływ, aczkolwiek widzę, że pewne rzeczy czasami trudno wytłumaczyć. On nie rozumie, pyta się po 3-4 razy i to jest właśnie ten problem.
On poda ciekawą zasadę, że trzeba mu pozwolić wytłumacz ty i wtedy, że on się pogubi.
Tak, bo wtedy właśnie czasami się gdzieś tam głos załamie, to zaczyna się właśnie zastanawiać. Ja sam miałem wiele takich sytuacji, gdzieś tam musiałem się z czegoś wytłumaczyć i im dalej wracałem, tak powiem, im dalej tłumaczyłem, tym coraz bardziej dawałem sobie sprawę, że może jednak rodzice mają rację, albo czy tam ktokolwiek, z kim akurat właśnie miałem jakąś sytuację stykową.
Ja mam jeszcze takie krótkie pytanie. Akurat w moim życiu nie mam takiego doświadczenia, za co bardzo rodzicom dziękuję. Natomiast niejednokrotnie byłem świadkiem, jak dziecko przy stole staje się taką maskotką, bądź to recytującą wierszyki na przycisk, bądź też śpiewającą kolędy czy piosenki, gdy zupełnie tego nie chce, bo jest na przykład nieprzygotowane, bądź się stresuje. Proszę mi powiedzieć, czy w całym procesie wychowawczym, czy tak można traktować dziecko? Pochwal się, jak się żegnasz, pochwal, jaką znasz piosenkę, a pochwal się, czy to jest tylko moje takie odczucie gdzieś wyniesione, bezpodstawnie negatywne, czy są w tym...
Znaczy, jeśli to jest relacja między wychowawcą a dzieckiem, tak bym to powiedziała, bo no, zazwyczaj ja dzieciom tłumaczę różne rzeczy i na przykład uczę ich też. Jeśli ja wiem, że uczyłyśmy się jakiejś kolędy i ileś razy i to już i wychodzi, i widzę, że jej to wychodzi, no to zachęcam, no może zaśpiewam, chociaż najczęściej to jednak jest razem zaśpiewajmy. No nasze dzieci akurat też grają na instrumentach, na starsza córka na skrzypcach i młodsza na pianinie i one bardzo chętnie to robią, chwalą się tym, co tam umieją, wtedy, kiedy czują, że naprawdę już to umieją, czyli że mają się czym pochwalić. I naprawdę no, w tym roku to nauczyły się bardzo dużo tych kolęd. Ćwiczyły cały adwent, więc myślę, że po prostu już czekają na ten moment, kiedy wreszcie będą mogły się pochwalić, jak się nauczyły. I my razem z nimi będziemy po prostu śpiewać te kolędy. Także nie negowałbym.
Taki moment, że dziecko czasem boi się przywitać z kimś, bo jest ktoś obcy. I nagle rodzice stawiają go, no zaśpiewaj, no powiedz. Jak wtedy serce się kraje nad tym dzieckiem.
Są też takie dzieci. Ja mogę tak powiedzieć, nasza Anielka do pewnego momentu chowała się właśnie gdzieś tam, najlepiej by pod spódnicę weszła. I mimo, że umiała już różne rzeczy, na przykład powiedzieć wierszyk, to wiedzieliśmy, że nie ma co ją prosić przy jakimś większym gronie, bo po prostu nie jest w stanie tego zrobić. Dzisiaj bardzo chętnie gra na pianinie. Powiedzieć też by nie powiedziała nic, ale na pianinie umie jest grać i chętnie zagra.
Boże Narodzenie przy stole ze świętą rodziną, nasz tutaj stół telewizyjny z panią Anną Wiśniewską, żoną Janusza Wiśniewskiego, matką sześciorga dzieci, psychologiem chrześcijańskim i tutaj w studiu wraz z synem Jakubem, który jest tegorocznym maturzystą, a zatem średniej na maturze 6.0. To najważniejsze na ten rok. Myślę, że jesteś przygotowany. No i dobrego wyboru drogi życiowej i tego nieustannego spojrzenia z miłością, o którym pani dziś mówiła i oby to spojrzenie z miłością Jezusa Chrystusa, świętego Józefa, świętej rodziny towarzyszył w państwa domu, też pośród znajomych, u których będziecie na przestrzeni całego nowego roku i oczywiście tego spojrzenia z miłością od Pana Boga życzymy wszystkim słuchaczom i telewidzom. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.